pan profesor Wojciech Fałkowski, historyk, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czym dla pana jest, panie profesorze, data 1 sierpnia?
No, to jest pamięć o wielkim wyczynie, wielkim wydarzeniu i wielkim poświęceniu Polaków, wszystkich, całego społeczeństwa, całego narodu. Bo powstanie jest czymś więcej niż zwykłym wydarzeniem historycznym, takim, prawda, z dziedziny wojskowości czy z dziedziny polityki. To jest wielki zryw ku niepodległości. To jest taka sytuacja, w której cały naród się jednoczy i praktycznie niezależnie od poglądów na temat sensu wybuchu powstania, bo taka dyskusja trwała właściwie od samego początku, po zakończeniu, w 1944 roku już się zaczęła. Więc niezależnie od dyskusji, sporów, czasami bardzo takich emocjonalnych, to jest rzecz, o której myślimy i przeżywamy cały czas. Proszę zwrócić uwagę, że minęło 80 lat i cały czas przeżywamy powstanie. To nie jest tylko pamięć, to są również emocje, to są wspomnienia osobiste. To jest również stwierdzenie, że powstanie było czymś zupełnie wyjątkowym w dziejach narodu. I mimo upływu lat, trzech generacji, wielu dekad, które minęły, no cały czas do tego wracamy, cały czas to jest rzecz, którą musimy przeżywać i chcemy jakby na nowo przemyśleć, ustosunkować się do tego. Powstanie jest czymś zupełnie wyjątkowym w dziejach Polski.
Powiedział pan, panie profesorze, o tych sporach, które toczyły się, może teraz trochę mniej, jeżeli chodzi o zasadność powstania warszawskiego. Po jakiej stronie pan, panie profesorze, stoi, jeżeli właśnie chodzi o tę zasadność?
No, to jest, proszę państwa, to jest spór, który praktycznie toczył się w sercach i duszach Polaków od początku. W pierwszych latach to musiało być skrywane w prywatnych rozmowach i w przeżyciach takich osobistych. Później to było w ogóle już przykryte, prawda? W latach 60. wręcz nie wolno było mówić o powstaniu. W latach 80. pamiętam, kiedy władze odmawiały postawienia pomnika Powstania Warszawskiego. Proponowały pomnik powstańców, pomnik czynu zbrojnego, ale takiego jakiegoś nie bardzo wiadomo jakiego nawet. Natomiast broniły się przed postawieniem pomnika Powstaniu Warszawskiemu. No i dopiero teraz jest to wydarzenie, o którym nie tylko rozmawiamy i przeżywamy je, ale możemy właśnie mierzyć rację. I ja uważam, że powstanie musiało wybuchnąć z kilku powodów naraz. Raz dlatego, że takie było powszechne oczekiwanie. Ludzie byli spragnieni wolności. Wszyscy chcieli wreszcie zobaczyć biało-czerwoną flagę na ulicach i zachłysnąć się tym właśnie powiewem wolności. Z drugiej strony kalkulacje wojenne, wojskowe były oparte na planie burza, na planie wyzwalania samemu terytorium polskiego i prezentowania się jako gospodarze przed wkraczającą Armią Czerwoną. Więc te założenia, zarówno takie polityczno-ideowe, jak i militarne ze względu na zbliżający się front, no były, wskazywały, że można rozpocząć to. Te spory w najściślejszym dowództwie wojskowym, one trwały i byli przeciwnicy tego ruchu, no ale rzeczywiście przeważyło zdanie, że należy to zrobić. No i wreszcie trzecia rzecz. Gdyby powstanie nie wybuchło, to los całej wielkiej rzeszy żołnierzy Armii Krajowej, społeczeństwa Warszawy, bo to przecież to poparcie społeczne było ogromne, zapewne sięgające 100% ludzi w niektórych momentach, więc to mieszkańcy Warszawy zdecydowali tak naprawdę, że ma wybuchnąć powstanie, ponieważ było powszechne oczekiwanie. Ja uważam, że należało to zrobić. To znaczy, cena okazała się straszna, więc łatwo to ani teraz przyznać, to nie jest łatwe i nie jest łatwo zmierzyć tą, prawda, w tej kalkulacji, bo to nie jest również kalkulacja oparta na takim matematycznym wyliczeniu.
Ale takie,
cały czas przeżywamy to.
Ale takie wyliczenie, przynajmniej jeżeli chodzi o te straty materialne, udało się zrobić. 2004 rok, prośba ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego i raport pana profesora Wojciecha Fałkowskiego, naszego gościa. Straty Warszawy 39-45. Czy zmieniłby pan nieco ten raport, czy jednak to, co było w 2004, jest aktualne? No i jak te straty wyglądają, panie profesorze, w liczbach? Bo mówimy o stratach materialnych. Nie policzono strat osobowych wtedy.
Tak, myśmy nie liczyli strat osobowych. Byliśmy całkowicie przekonani, że nie należy z przyczyn również moralnych tego robić, no ale to był właśnie okres sprzed 20 lat. Praktycznie pionierska działalność. Myśmy wszystko to robili na wyraźne życzenie i zamówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdyby nie on, tego raportu by nie było. I to było takie z jednej strony przedsięwzięcie, które miało pokazać skalę strat, zniszczeń. Z drugiej strony miało być taką w pigułce dla świata, przecież nie tylko dla nas, Polaków, ale również dla opinii publicznej na świecie, takim pokazaniem skali tego, co się dokonało w czasie II wojny światowej na terenie Polski. Ponieważ zamawiał prezydent Warszawy, no to raport opierał się wyłącznie na obliczeniach dotyczących stolicy. No i myśmy to wyliczyli na 22 miliardy złotych polskich z września 1939 roku, bo według tego mieliśmy to możliwość przeliczenia. Natomiast to było prawie 60 miliardów złotych według 60 miliardów dolarów według kursu z 2004 roku. Więc 60 miliardów same straty materialne i jednocześnie myśmy, jak były szacunki, takie widełki, to przyjmowaliśmy z reguły wartości te niższe, po to, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że jesteśmy tutaj jacyś tendencyjni, staramy się to jakoś podbić do góry, żeby to było porażające właśnie nie tylko skalą zniszczeń i strat, ale również metodologią, która jest rzetelna, precyzyjna i bardzo dobrze udokumentowana. No i tak to zostało zrobione. Natomiast te zniszczenia nie wyczerpują dyskusji o powstaniu, dlatego że pokąd istnieje niezależna myśl polska, pokąd możemy dyskutować i spierać się i w duszy i sercu możemy to przeżywać, no to będzie trwał ten spór o powstanie. Czy należało to robić? Bić się czy nie bić? Czy należało wziąć karabin i walczyć? Czy też należało się schować, przeczekać i dopiero później w razie czego wystąpić? To jest rzecz, która będzie wracała.
Panie profesorze, mówimy o tych stratach, jeżeli chodzi o Warszawę, o tych miliardach złotych. Mówimy też o stratach wojennych, które poniosła Polska właśnie w tym okresie i raporcie z 2022 roku. To są biliony złotych. A jak pan się odnosi do faktu, czy też może do tego, jak rozmawiać z Niemcami o reparacjach wojennych, czy jak rozmawiać z Niemcami o zadośćuczynieniu właśnie za zrównanie Warszawy z ziemią, bo wiemy, że to 80% miasta zostało zniszczone, czy właśnie jeżeli chodzi o zniszczenia wojenne w Polsce, bo ta dyskusja, tak jak dyskusja o przyczynach i zasadności powstania, też na pewno nie ucichnie.
No, o tych wypłatach finansowych ze strony niemieckiej należy rozmawiać bardzo prosto. Z jednej strony trzeba bardzo wyraźnie mówić, że były to zniszczenia i cierpienia zadawane Polakom nie w wyniku samych działań wojennych. Częściowo, prawda, Warszawa została zniszczona w czasie walk, ale to była mniejsza część. To było mniej więcej 1/3, może 1/4. To jest do dyskusji, w razie czego do sprawdzenia. Ale mi się wydaje, że po pierwsze należy przedstawiać stanowisko moralne. To znaczy trzeba zbudować wyższość moralną w tej sprawie. Wyraźnie mówić Niemcom, że oni byli sprawcami, oni niszczyli Polskę i zabijali Polaków i te straty, nie tylko materialne, są ogromne i w związku z tym musi z tego być jakieś wyjście i to wyjście to jest dwojakie. Z jednej strony musi być bardzo wyraźne stanowisko polityczne ze strony Niemców, jasno politycznie podkreślające odpowiedzialność za II wojnę światową.
Ale
i
to jest,
odnoszące
to
się
mamy,
do sytuacji
to, to
obecnej.
Słyszymy, panie profesorze,
no, nie do końca, bo nie to jest sprawa również, prawda, podnoszonych przez Niemców w tej chwili spraw związanych z ludnością niemiecką na terenach polskich, prawda, która przesiedlona albo uciekła, albo w jakiś sposób, prawda, została, znalazła się na terenie dzisiejszych Niemiec. Więc to jest, mi się wydaje, że w sprawie politycznej tu trzeba bardzo wyraźnie to akcentować. A z drugiej strony, no, jest raport, który dotyczy w tej chwili całej Polski. No i należy rozmawiać o liczbach, o pieniądzach. I tutaj rekompensata, czy wypłata jakichkolwiek takich drobnych pieniędzy rzędu miliony euro, czy nawet dziesiątki milionów euro nie wchodzi w grę, bo to jest zupełnie nie ta skala.
Tak jak pan mówi, ale niestety ta wizyta, która była na początku lipca Olafa Scholza w Polsce, nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o te pieniądze, jeżeli chodzi o przyszłe dobre rozmowy, panie profesorze.
No mi się wydaje, że to nie jest temat, który można załatwić jedną wizytą czy w krótkim czasie. To jest z całą pewnością potrzeba pewnej spokojnej, konsekwentnej linii politycznej i ja myślę, że to będzie robione. To znaczy ja tu jestem bardzo ostrożnym, takim może nie optymistą, ale uważam, że linia, prawda, stawiania rachunków Niemcom, ona, linia polityczna z polskiej strony, ona będzie utrzymana i to jest kwestia na pewno kilku lat, na pewno nie kilku miesięcy czy kilku kwartałów.
Ale, no, ale myślę, słyszał pan, panie profesorze, że padła taka propozycja, żeby to zadośćuczynienie popłynęło do żyjących ofiar niemieckich opresji czy osób, które były w obozach, że to tylko mała, wąska grupa ma być objęta tymi odszkodowaniami czy zadośćuczynieniem.
Tak, no i to jest oczywiście, uważam, bardzo dobre, tylko że to nie wyczerpuje kwestii. To jest jeden z elementów całej tej układanki, całej tej tego porozumienia, które w przyszłości powinno nastąpić. I mi się wydaje, że tutaj konsekwentna linia ze strony polskiej, ona będzie utrzymana i należy spokojnie, bardzo twardo i bardzo spokojnie argumentować. Przede wszystkim na bazie historyczno-moralnej, to znaczy pokazywać, jak to naprawdę było, jak to naprawdę wyglądało. I podkreślając, że to nie jest kwestia zniszczeń tylko wojennych, zresztą nie, gdy chodzi o zniszczenia wojenne, to przecież Niemcy wywołali wojnę, prawda, więc też są odpowiedzialni. Ale to, co przeraża, gdy chodzi o powstanie i Warszawę, a również całą Polskę, to to, że większość strat, cierpień zostało zadane nie w wyniku działań wojennych, tylko w sposób świadomy była to działalność niszczycielska i zabójcza.
I na koniec jeszcze, panie profesorze, wybiera pan się dzisiaj na obchody i czy na zamku będzie coś związanego z 1 sierpnia?
Na zamku obowiązuje podświetlenie od strony Wisły, biało-czerwonej flagi na fasadzie wschodniej. Wczoraj wieczorem i dziś wieczorem będzie pokazana polska flaga. Natomiast cały czas, otworzyliśmy to 19 lipca, jest dostępna wystawa Zniszczenie i odbudowa o zamku, prezentująca historię zamku, później cały duży fragment, 1/3 całej ekspozycji z filmem, to jest pokazany zamek niszczony, zrujnowany, no i później odbudowa i rekonstrukcja. Więc ta zmodyfikowana, poprawiona i na nowym zupełnie poziomie technologicznym wystawa jest dostępna od połowy lipca i serdecznie na nią zapraszam.
My również zapraszamy i dziękujemy za rozmowę pan profesor Wojciech Fałkowski, historyk, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.